Słuchajcie, kiedy to nagrywam, to nie wiem, ile łatwo gang uzbierał już pieniędzy na zbiórce na Cancer Fighters, ale aż wejdę i to sprawdzę. Witam was bardzo serdecznie. Mimo tego, że będziemy dzisiaj tutaj gadać na poważne tematy, to chciałabym też zwrócić uwagę, że w tym tygodniu stały się różne dziwne rzeczy, takie jak na przykład, słuchajcie, 232 miliony zebrali. 262 miliony. Dziwne rzeczy się stały w tym tygodniu. Na przykład takie, że Wersow zgoliła głowę Wardędze. Albo na przykład, że Makówka Music grała na fortepianie swojej mamie w jakimś starym apartamencie w hotelu Bristol. Bardzo dużo się działo w internecie w tym tygodniu. A dzisiaj będzie odcinek właśnie o tym, że internet kiedyś wyglądał inaczej i tęsknię za tym. No ale są również, chciałabym od tego zacząć, że są też highlighty, tak, które cieszą serce. A dzisiaj będzie odcinek o żałobie, ale o żałobie nie takiej, jakiej myślimy, tylko bardziej żalu i pożegnaniu jakiejś formy teraźniejszości, której już nie mam. Nie doświadczam jej, nie mogę się nią cieszyć i znowu się w niej położyć albo rozsiąść i tak, wiecie, się poczuć po prostu bezpiecznie. I wzięło mnie na takie przemyślenie już jakiś czas temu i ono tak rosło i rosło. Ja jeszcze jakoś nie umiałam tego nazwać i trochę nie wiedziałam, o co mi chodzi, a później usłyszałam to zdanie, które wszyscy znamy i z którego się można pośmiać, czyli kiedyś to były czasy, a teraz nie ma czasów. I słuchajcie, jest to o tym. Dziś nie ma kurwa czasu. Czasów. Można tylko usiąść i zapłakać, jak się patrzy po prostu na to, jak sobie świat urządziliśmy. No ale właśnie, czy to my sami sobie go urządziliśmy? Nie wiem. Dowiemy się, mam nadzieję, w tym odcinku, bo może sama sobie udzielę odpowiedzi na to stawiane przez siebie pytanie. No nie wiem. Dowiemy się za chwilę. I opowiem wam najpierw, czemu w ogóle tak to mi się działo w głowie i chodziło po niej, a jest to wynik posiadania dziecka oraz jakiegoś algorytmu sentymentalnego, w jaki wpadłam ostatnio w internecie. Lecimy w ogóle na fali sentymentów lat 90. i 2000. Mówię o nas, milenialsach. Doskonale o tym wiemy, bo widać nawet po tym, co można kupić w sklepach z ubraniami, że wrócił Ferbi, kucyki Pony, Polly Pocket. Kolejny raz wskrzeszają napój Frugo. W ogóle, czy serio ludzie byli jakoś, nie wiem, kiedyś fanami wielkimi tego picia? Ja pamiętam, że to Frugo było, ale czy serio tak ludzie za nim tęsknią, że już kolejny raz Frugo wraca na rynek? Ja nie wiem, ja bym wolała, żeby wskrzeszono na przykład taki napój w kartoniku o smaku poziomkowym. Nie wiem, dajcie znać, czy ktoś jest jakimś wielkim fanem Frugo, że nie wiem, się cieszy, że on wraca. Natomiast my, milenialsi, mamy już swoje własne pieniądze i chyba też po prostu wolną wolę i chcemy sobie uprzyjemniać życie, więc no uprzyjemniamy sobie życie rzeczami takimi jak buty, które są popularne, albo idziemy do Rossmana i tam rozpierdalamy 200 zł na jakąś nowość, która się niczym nie różni od starości, tylko opakowaniem, a my lubimy ładne opakowania, bo można później sobie to pudełko zostawić i wsadzić do szafki z innymi ładnymi pudełkami, które też szkoda wyrzucić, a się przydadzą. Także takie małe konsumpcje nas podtrzymują przy życiu. Te małe wystrzały zadowolenia i co ciekawe taki wystrzał przyjemności może dać jednocześnie i nowy błyszczyk z peptydami i nie wiem, tam wyciągiem z ogórecznika za 50 zeta, że się tak szarpniemy, ale też płyn do płukania prania za 10 zł. Ale to jest 10 zł i hit z Action, który poleciła influencerka, że pachnie jak, nie wiem, matcha albo ube. I te materialne przyjemności to są zazwyczaj małe bzdury, na które leci najwięcej siana. Ale na przykład, czy mogłam olać i nie kupić sobie ostatnio różu do policzków w płynie, który widziałam, że Essence wypuściło w opakowaniu z kolekcji Alicja w Krainie Czarów? Mogłam nie kupić, ale kurwa kupiłam. I tak jak błyszczyk do ust, który był z kolekcji Polly Pocket. Kupiłam go, bo kupowałam oczami i pomyślałam, o fajne, no dwie dychy dobiorę. Czy odmienił moje życie? Nie. Nawet nie wiem, kiedy go ostatni raz użyłam, no ale kupiłam, no. I co się teraz z nim dzieje? Będę go używać znowu, no raz na miesiąc, bo się nie maluje. Kupno mieszkania albo odkładanie na emeryturę jest dla nas, no tak nieosiągalne, wiecie, czasowo, tak daleko na horyzoncie, że chcemy sobie coś kupić miłego tu i teraz. Niech to będzie choćby ładna świeczka pachnąca. To jak kupno Tamagotchi. jest już bardziej w zasięgu naszych rąk, nie? I takimi małymi rzeczami chcemy sobie uprzyjemniać dorosłość, że jak kiedyś nie mogliśmy mieć Discmana, to teraz sobie go kupimy, nie? Albo przynajmniej paletkę cieni w kształcie Discmana, okej? Okay? Więc kochamy wspominać na przykład kreskówki z dzieciństwa, słuchamy w samochodzie Eweliny Flinty albo na przykład Kasi Kowalskiej Antidotum, tak jak ja ostatnio, świetna muzyka do jazdy samochodem. Czytamy stare Brawo w internecie, oglądamy Nigdy w życiu. Ja w ogóle, chyba teraz powstało w ogóle Nigdy w życiu, kolejna część. I ja, płynąc z nurtem właśnie sentymentów, cieszę się, że mogę z moją córką przechodzić przez różne książki i filmy dla dzieci, które ja sama kochałam w czasach mojego dzieciństwa. Nie? Mega mnie cieszyło, że kiedyś polubiła książki z serii o Franklinie, które ja też sama kochałam. Oglądałam namiętnie też Franklina na Minimaxie i mogłam z nią też sobie przypomnieć te odcinki, obejrzeć. Jakby super to było, nie? Z radością, autentycznie, z roztopieniem się, słuchając też jej reakcji. Słucham na przykład audiobooków, na przykład Dzieci z Bullerbyn, czy Carlsona z dachu, czy Emila ze Smalandii, ale też na przykład teraz się wkręciła w Tajemniczy Ogród, no więc najpierw przesłuchałyśmy, później obejrzałyśmy, a na sam koniec jeszcze robiłyśmy prace plastyczne o Tajemniczym Ogrodzie. I jakby to jest naprawdę to uczucie, że można dzielić się z młodszym pokoleniem czymś, co nas ruszało w dzieciństwie, jest wspaniałe. Ja pamiętam nawet, że jak ja byłam mała, to mój tata mi podsuwał Pana Samochodzika albo tego Tomka w Krainie Kangurów. Różne książki, które były jego dzieciństwem, nie? Dawał mi dinozaury, takie figurki, które tam gdzieś w Peweksie mu babcia kupiła, czy ktoś przywiózł. No po prostu, wiecie, to jest dosyć ekscytujące. To daje jakąś taką radość, nie? To nawet jeżeli macie siostrzenice, bratanków, jakieś dzieci, koleżanek i tak dalej, no to jak trzeba kupić jakiś prezent na przykład, to się często kupuje to, co nam się podoba. Jak kochaliśmy Lego, no to kupujemy Lego, nie? A jak marzyliśmy o jakimś dojebanym zestawie do robienia opasek koralikowych, no to, czy tam na włosy takich, wiecie, ozdób, albo o misiu Episiu, jak ja, no to kupujemy coś, co sprawi radość także nam. I lubimy też sobie kupować takie zabawki. Tym małym nam oczywiście, z jakiegoś powodu. Też przecież wrócił Ferbi, wróciły Polly Pocket. Ktoś wpadł na pomysł zrobienia na nowo troskliwych misiów, Lego, zestawy dla dorosłych, to już w ogóle pomijam. Ta nasza nostalgia jest realną walutą, nie? Jest wyceniona. To już nie są po prostu produkty, tylko coś, co ma nas tulić jak kocyk po prostu ze sklepu Leclerc z naszego dzieciństwa. My tęsknimy za czasami, tęsknimy za dźwiękiem tego zegara tykającego u babci, jak można było w niedzielę się położyć u niej na drzemkę i pachniało ziemniaczkami i było słychać dźwięk tej bzyczącej lodówki i właśnie to tykanie zegara. Już od wielu lat się otaczamy rzeczami vintage. Ale nawet widać w sieciówkach, nie? Jakie ubrania wracają do mody. Kurwa, spodnie, biodrówki z cykinami, paski na biodra jak u Shakiry. Chcemy wrócić do lat 90. i 2000, bo tam się wydaje, że wtedy było lepiej. No i obawiam się, że mimo tego, że w wielu kwestiach było gorzej, to jednocześnie było przez to łatwiej i prościej, ale przede wszystkim powolniej. I to jest chyba coś, za czym tęsknię najmocniej. I wiem, że wszyscy tęsknią, no i wy też tęsknicie za taką powolnością. Wiecie, co wyróżniało te czasy? Wiecie doskonale. I powiem to teraz na głos, mimo że nie muszę, bo to jest oczywiste. Po prostu nie było wtedy social mediów i kapitalizm nie był tak rozhulany. No i wiecie, co właśnie przeżywam? Bardzo trudno jest to nazwać w ogóle. I to jest coś, co zaczęło mi się właśnie pojawiać niedawno i jest to żal. Ogromny, kurwa, żal, że moja córka nie przeżyje tych wszystkich rzeczy, które my przeżyliśmy. Że jej dzieciństwo, choćbym nie wiem jak się starała, no nie będzie takie, jak było w latach 90. i 2000. Że jesteśmy ostatnim pokoleniem, które pamięta dzieciństwo bez internetu, bez profili na social mediach, bez filtrów, bez sztucznej inteligencji, bez cholernych po prostu deepfake'ów, ale też ostatnim pokoleniem, które pamięta skupienie na takim wyczekiwaniu kolejnej części Harry'ego Pottera, nie? W ogóle skupienie, którego obecnie dzieci nie mają i nawet my jako dorośli jej nie mamy. Przewijamy tekst, śledząc go pobieżnie, słuchamy rolek i książek na przyspieszeniu. Chcemy jak najszybciej i w skrócie się dowiedzieć, o co w czymś chodzi. żyjemy w świecie, w którym wszystko, co chcemy, jest nam dostarczane w ciągu 12 albo 24 godzin, o ile nie jesteśmy w stanie sobie iść i po prostu kupić tego od razu. Czuję autentyczny żal, że moja córka będzie dorastać w czasie takiego, nie wiem, no zepsucia świata, nie? Influencerek w Dubaju, kolejnych mikrotrendów z TikToka, które co tydzień wrzucą po prostu ją w nową potrzebę. Nawet nie potrzebę posiadania kolejnego kubka na wodę, ale potrzebę przynależności do grupy. I teraz na przykład już widzę nawet na Islandii, pewnie tak samo jest w Polsce, że najpierw były popularne kubki, takie szklane bidony, w sensie na wodę, Bing, które są zajebiście ciężkie, bo są zrobione ze szkła i są niepraktyczne. Później weszły kubki Stanley, czy Stanley, nie wiem, kto się czyta, ale no to te kubki wielkie, a teraz one już są niemodne, słuchajcie. To już w ogóle z passé, nie? Chodzić na siłownię, czy tam w ogóle gdzieś z takim kubkiem. Teraz wszystkie Islandki muszą mieć te bidony marki Ovala. I kurwa, co będzie następne? Ile tych bidonów i ile tych termosów będą posiadać? Ja na przykład pamiętam, jak kiedyś chciałam mieć trampki konwersy, ale mama mi nie chciała kupić, bo mówiła, że takie trampki z H&M-u są identyczne i nie będzie wydawała 200 zł na trampki. Podejrzewam, że tam kosztowały wtedy, nie? Coś, powiedzmy 155 zł, nie wiem, no. A wiecie, ile teraz kosztują? Sprawdziłam. Między 350 a 450. No, ale to nieważne, nie? Chciałam mieć te buty, no bo wszyscy mieli. No i ja też bardzo chciałam. Ale to była jedyna rzecz taka i marzyłam o niej cały rok albo dłużej. Teraz to trendy się zmieniają nieustannie. Cały czas wychodzą nowe kolekcje kosmetyków od influencerek. Co 2 tygodnie się pojawia nowa linia kosmetyków do pielęgnacji z nowymi jakimiś peptydami, tam z różnymi rzeczami też dla nastolatek. Nowe wcierki do włosów, szampony do włosów porowatych inaczej. Gdybym ja była teraz nastolatką, to bym ochujała. Ja bym miała nieustanne poczucie gonienia za trendami. I ja to wiem, a teoretycznie to ja bym teraz mogła być matką jakiejś nastolatki. Gdybym miała 18 lat i bym zaszła w ciążę i urodziła dziecko, to miałabym teraz w domu nastolatkę. I przeraża mnie, że gdy kiedyś cieszyłam się z wisiorka z gazety Popcorn, albo w ogóle, nie, z jakiegoś lakieru do paznokci dodanego, w jakimś randomowym kolorze dodanego do gazety Bravo, czy tam, nie wiem, jakiej. No to z tej gazety Popcorn, do tego wisiorka, cieszyłam się mega, bo do niego można było wyciąć i wsadzić zdjęcie swojej idolki albo idola. I tam były takie, wiecie, że no z tyłu były takie, że można było wyciąć. I tam tych różnych twarzy było z 40 czy 50 różnych tam w każdym numerze nowi idole. No ale to było co jakiś tam czas. No i wiadomo, że oni się nie zmieniali tak bardzo. Mam wrażenie, że kiedyś jak już ktoś słuchał zespołu, nie wiem, The Prodigy, to już słuchał go forever, nie? I to latami trwało. Czy Spice Girls, nie? To nie było tak, że się słuchało czegoś przez 2 miesiące i wchodził nowy viral, tylko jednak byliśmy takimi ultrafanami, nie? Że to strasznie długo trwało. No i teraz, to by, teraz już myślę, że nikt by nie potrafił z nastolatków wskazać, kto jest ich idolem. Są oczywiście jakieś tam dzieciaki, które mają, są na przykład bardzo w K-popie, no i tam są jakieś zespoły takie, nie? Ale tak przeciętnie, ja nie wiem, czy ktoś miałby takiego jednego top idola, za którym by, nie wiem, po prostu dał se ręce obciąć, żeby pojechać na jego koncert i coś tam, nie? I wiemy też, jaka jest jakość współczesnych idoli i idolek nastolatek. I ostatnio to było straszne, bo zaliczyłam załamanie nerwowe, natrafiając na taką influencerkę, której nie znałam i która ma 18 lat, już zrobioną operację piersi. Obserwuję ją półtora miliona osób. Ubiera się w taki sposób, że jeśli moja córka chciałaby tak wyjść z domu, to po pierwsze bym jej powiedziała, że ma zakryć nerki i nogi, bo jest zimno i nie mieszkamy na Teneryfie, tylko tu wieje wiatr i jest zimno i przeziębi sobie po prostu bebechy. Ale logicznym jest, że raczej po prostu nie chciałabym, żeby się tak ubrała i przypięłabym ją do kaloryfera. Chyba że młode dziewczyny wiedzą, że się nie chodzi tak na co dzień, jak te dziewczyny na sesjach zdjęciowych, które pokazują tylko nowe kosmetyki i to, jak wystylizowały małą torebkę z breloczkiem. Przysięgam, jednocześnie czuję się jak na najgorszy, po prostu najgorszy boomer. mówiąc to na głos, bo przecież ja ledwo skończyłam 30 lat i to jest dla mnie przerażające, że mój okres bycia nastolatką, który był trudny przez sam fakt hormonalnej powodzi, jest teraz dla nastolatek jeszcze trudniejszy. I przysięgam wam, mając 30 lat, ja już nie rozumiem nastoletnich trendów i wymagań co do przynależności do grupy, więc co będzie, jak ja będę miała 40 i moja córka będzie miała 15? Czy ja będę tą niewychillowaną mamą, która nie rozumie internetu i trendów i memów, skoro ja już ich teraz nie rozumiem? Ja się porozumiewam nadal tym kodem millennialsa. To jest fatalne. Słysząc dźwięk przychodzącej wiadomości na gadu-gadu gdzieś w internecie, po prostu nostalgicznie mi takie te rolki latają, nie? Czuję szybsze bicie serca. Wspominam ustawianie statusów na e-pulsie i pisanie bloga. I to, że się dało jakoś podkreślać swoją odrębność. Nie było takich szybkich zmian trendów. Gadałam teraz z Natalią podczas spisywania tego odcinka o tych konwersach. I ona mówi, ty, ale wansy to dopiero było coś. Słuchajcie, w Olsztynie nie było wansów. Ja je widziałam, kurwa, w internecie, na MySpace, na zdjęciach jakichś zespołów i jedyne, co to można było sobie o nich myśleć i szukać jakichś inspiracji z sieciówki. Było tylko centrum handlowe Alfa. I jak się pojawiły wanse, to tylko w jakimś sklepie dla skate'ów były jakieś męskie kajaki, nie? I nie było jeszcze tak dużo sklepów online, które miały takie rzeczy. I tęsknię za wspomnieniami z dzieciństwa, że się wstawało rano i się biegło przed telewizor w sobotę na blok bajek na TVN-ie i nie wiadomo było, na jaką bajkę się trafi. Po prostu siadało się na dupie i nieważne, co leciało, czy to był Inspektor Gadget, czy te koty takie, co tam też były agentami, już nie pamiętam, jak się nazywały, czy Pinki i Mózg. Po prostu nie dało się zmienić kanału. To były jedyne bajki, które leciały o tej godzinie. I martwię się, że moje dziecko nie kształtuje już tych kompetencji, które my przy okazji po prostu sobie kształtowaliśmy. Że musimy na przykład stwarzać okazję teraz, żeby dzieci uprawiały sport. Żeby na przykład zawozić je na piłkę albo na basen, czy tam na jakieś inne zajęcia sportowe, gdzie kiedyś po prostu się latało po podwórku i to nam zapewniało taką dawkę sportu, że nie trzeba było jeszcze sobie, wiecie, dokładać. I że kiedyś, no nie wiem, no graliśmy w paletkę i skakaliśmy z huśtawek, a teraz, kurwa, idziemy na 20-minutowy spacer i on w naszych głowach rośnie do rangi aktywności fizycznej i se włączamy na zegarku marsz na zewnątrz i spacer do paczkomatu uznajemy za trening, nie? Czy tam 8 minut sobie włączamy, bo trzeba przejść z punktu A do B i już trzeba, wiecie, sprawdzić, ile aktywności zrobiliśmy. Mam wrażenie, że rzeczy, których jako dzieci i nastolatkowie uczyliśmy się przy okazji po prostu życia, zanikają. I mnie to martwi, bo jednocześnie nie możemy zamykać dzieciaków w bańce. No prosty przykład. Żeby zrobić plakat na fizykę albo referat, trzeba było iść do biblioteki, znaleźć odpowiednią książkę czy książki, spisać informacje, iść do papierniczego i kupić odpowiedni Bristol, zrobić jakiś rysunek albo schemat czy coś, przy okazji ucząc się odsiewania informacji, tak? Istotnych od nieistotnych, logicznego myślenia, kurwa, kaligrafii, żeby to ładniej było, ołówkiem się rysowało linie, żeby prosto zrobić tytuł plakatu. Przeraża mnie, że do wszystkiego teraz się używa czatu GPT. I skoro my dorośli to robimy, to zmuszanie dzieci do tego, żeby szukały informacji w bibliotece, to jakby im kazać, kurwa, znowu chodzić na czterech kończynach. No nie, no oczywiście to jest durne, ale jednocześnie przecież one się niczego nie uczą. Ja nie mówię, że się nie uczą, bo że nie siedzą i nie klepią tak jak my historii, to nie o to mi chodzi. Tylko nie uczą się takich rzeczy, takich kompetencji kompletnie przy okazji, nie? Rozwiązywania jakiegoś na przykład logicznie jakiegoś problemu, wpadnięcia na coś. Z drugiej strony przecież to pokolenie na przykład umie montować rolki, te filmiki, używać różnych aplikacji. To też jest jakaś kompetencja, tak? No, tego też się trzeba nauczyć i tak dalej. Ja na przykład nie umiem składać rolek, nie umiem robić napisów do nich, nie umiem korzystać, nie kumam na przykład TikToka, ale dlatego, że się nigdy w to nie wkręciłam. Myślę, że to jest taki prosty ten interfejs, żebym się odnalazła, ale wiecie, o co chodzi. Ja nie umiem na przykład sklejać rolek, mnie to przerasta. Nienawidzę tego. Po prostu od razu jestem spocona, nienawidzę tego robić, dlatego tego nie robię. A dzieciaki są w stanie z zamkniętymi oczami coś takiego zrobić. To pokolenia i Heleny pokolenie też będzie coś nowego umiało, ale uważam, że jest za łatwo. I teraz pytanie, skoro my mieliśmy trochę trudniej, już w ogóle nie mówiąc o naszych pokoleniu naszych rodziców, nie? Co mówili, że żeby dojść do podstawki, to musieli po prostu po kolana brodzić w wodzie, jechać rowerem 10 kilometrów, na głowie nosić dzban z mlekiem i tak dalej. I że my jesteśmy rozbestwieni, to no to okej, to jeżeli my mieliśmy trudniej i się musieliśmy sami wysilić, na przykład z tym plakatem, nie, na fizykę, zostańmy przy tym, to czemu nie chcemy, żeby kolejne pokolenia miały łatwiej? Skoro sami używamy narzędzi ułatwiających nam pracę. No i możemy powiedzieć, ale my już mamy ukształtowane mózgi, a oni nie mają i tak dalej. No okej, no ale co ty robisz z tym mózgiem ukształtowanym? Pytam serio, co robisz? Obmyślasz jakieś plany konstrukcyjne nowoczesnego samochodu napędzanego płatkami owsianymi? Czy kurwa siedzisz i klepiesz królowe przetrwania i klikasz na telefonie jednocześnie? No super, no uczyliśmy się w szkole i rozwijaliśmy te wszystkie umiejętności logicznego myślenia, wyciągania wniosków, faktów, uczyliśmy się wierszyków i piosenek na pamięć nawet. No to też było po coś, nie? Rozbiorów zdań. Nauczyliśmy się pisania rozprawki i ogłoszenia. A teraz co? Ja jestem przekonana, że dużo ludzi pisze takie rzeczy czatem. I ja mam po prostu ochotę ukryć twarz w dłoniach i błagać o apokalipsę. Jakąś, żebyśmy wrócili do 2004 roku. My nie funkcjonowaliśmy w czasach, w których było do dyspozycji na przykład 1000 bajek naraz. Jak oglądałam bajki w dzieciństwie, to funkcjonowały dwa kanały, które mieliśmy. Mini-mini albo czy tam Mini-Max i Cartoon Network. I jeszcze był ten zajebisty blog właśnie na TVN-ie z bajkami. W soboty rano on był. I tam było ekstra. Leciał Inspektor Gadżet, ta bajka o szajce kotów, Kapitan Planeta, Super Świnka, ta Super Pig. No i to było coś, na co czekałam cały tydzień. Czekałam. W ogóle czekaliśmy. Ćwiczyliśmy się w czekaniu. Tęczowe misie, kucyki pony, ale te piękne, takie pastelowe, rysowane, nie te kurwa diaboliczne, co są teraz lecą. Przez to, że kanały dla dzieci i bloki dziecięce w telewizjach były dla wszystkich, nie było takiego podziału w ogóle na bajki dla dziewczynek i chłopców. To mi się w ogóle nie mieści w głowie, nie? W 2026 roku, że weszły takie podziały w zasadzie. W czasach naszego dzieciństwa wszyscy oglądali porówno. Wszyscy oglądali Wojownicze, Żółwie Ninja boleciały, Aparatkę boleciała, Dextera, Kocią Brygadę, Pokemony, Ed i Eddie, wszystkie te, wiecie, no to po prostu nawet filmy Barbie Jezioro Łabędzie albo Sisi, nie? To po prostu leciało i się to oglądało. A teraz oczywiście są też bajki takie demokratyczne, nie? Że Bluey na przykład. Dla młodszych dzieci jest Bing. Pokemony też są nadal, istnieją bajki, które są uniseksowe, jak ten Psi Patrol, od którego dziecko może dostać popierdolenia i nadwyrężać budżet na wszystkie te gadżety. Oczywiście się śmieję, ale mocny jest też rynek bajek tylko dla dziewczynek. I te wszystkie Kocie Domki Gabi, Nowe Kucyki Pony, Akademia Jednorożców, bajki pod chłopców, na przykład Ninja Go. I tak się akurat złożyło, że moja córka miała w przedszkolu deficyt dziewczynek. No i przyjaźni się bardziej z chłopcami i sama prosiła na przykład o Wojownicze Żółwie Ninja. No więc dzieci niekoniecznie kumają ten podział, ale czy kusi ją oglądanie Barbie? I to nie jest ta Barbie, którą ja znam. Barbie księżniczka, która po prostu była księżniczką i miała jakieś tam przygody, a jej filmy były skierowane dla dziewczynek, ale po prostu głównie bez podziału na płeć, no dla dzieci. A teraz Barbie, bez kitu, wzięło mnie, ona flirtuje z Kenami, obgaduje koleżanki, ona jest nastolatką, totalnie się zachowuje jak nastolatka, ale wciąż no nie nastolatka z lat 2004, tam 10, czytająca Filipinkę i gazetę Kogito, albo Kogito Junior? Coś takiego było? Tylko współczesna TikTokowa nastolatka, piszcząca. A to jest oznaczane jako 6+. Przysięgam, mnie to zmroziło. To jest taka tyrania wyboru, nie? Jak mamy, odpalając platformy streamingowe, to my jako dorośli mamy ciężko do udźwignięcia, co sobie włączyć, nie? Że czuję żal, że moja córka dorasta w czasach, kiedy ilustracje w książkach robi sztuczna inteligencja, a nie artysta, ilustrator. Czuję żal, że bajki w stylu Miś Kolargol, czy Koralgol, albo inne, robione techniką poklatkową, piękne, dopracowane, które my oglądaliśmy, nawet Wilk i Zając, nie, którego oglądali nasi rodzice nawet, te bajki są już mniej kuszące niż pstrokate, głośne i z szybkimi cięciami. I mówię to ja, mama, która jako pierwsze bajki puszcza jakieś, wiecie, kurwa, po prostu świadome bajki, akceptowane przez pedagogów, jakieś powolne, uczące jakichś wartości. No i niestety, kiedy dziecko rusza w świat rówieśników, no to chce oglądać to, co oni. Chyba, że jest w jakiejś bańce dzieci. No, ale co widać nawet po sieciówkach, tak? Poza Muminkami, które są nadal okej. Bohaterowie, którzy się pojawiają na tych ubraniach, no to są po prostu postaci z współczesnych filmów i bajek. I ponownie widać na fali sentymentu, nie? Że jest wielki powrót Lilo i Stitch, których uwielbiałam w trzeciej albo czwartej klasie podstawówki. Nadal widać myszkę Miki. No, ale czy oglądaliście jej współczesną wersję? Myszki Miki? Nie róbcie tego. Autentycznie czuję żal, że moje dziecko nie doświadcza tych samych uciech, takiej przyjemności z czekania na kolejną część jakiejś historii. Że nie ogląda takich estetycznych, spokojnych bajek jak my. Że zamiast brać to, co jest, z cierpliwością, oczekując jakiejś kolejnej bajki, na którą nie ma wpływu, z niewiedzą, jaka poleci, nie? I czy to już przypadkiem nie oglądaliśmy tego odcinka 260 razy? Serio, patrząc na kolory i cięcia we współczesnych serialach i programach, nawet skierowanych do dorosłych, czuję żal za tym, co było. I autentycznie, choćby za estetyką i za wartością. Ja nie mówię, że takich treści nie ma, no bo oczywiście, że są. Nie mówię, że wszystkie są brzydkie, złe i szkodliwe, ale są po prostu inne. I to, co się zmieniło i jest bardzo zauważalne, to jest liczba cięć i montaż. Były prowadzone badania medioznawcze na ten temat i oto, co ustalono. W bajkach w latach tam 70-90, czyli te, które my oglądaliśmy i nasi rodzice, ujęcia były długie i statyczne. Kamera raczej nie błądziła dookoła, tylko był nacisk na dialog, a nie muzykę, więc było dużo obserwowania twarzy bohaterów. 22-minutowy odcinek miał między 130 a 220 cięć, a liczba cięć na minutę wahała się pomiędzy 6 a 10. Wiecie, jak to wygląda teraz? Na minutę liczba cięć wynosi od 20 do 60. Z 6 przeszło do 60. A wiecie, ile cięć jest w 22-minutowym odcinku? Kiedyś, przypomnę, było to maksymalnie 220, a teraz od 400 do nawet 1200. Od 220 do nawet 1200, kumacie to? To jest bardzo szybki montaż, ciągłe zmiany planów, kolorów, punktów uwagi, mikrocięcia, ciągle nawalanie muzyką. Można ochujeć, oglądając niektóre bajki. Ja po prostu, ja je gaszę, no w sensie po prostu mówię, nie, to jest potworne, głupie, nie będziemy tego oglądać. I gdy teraz w weekend na przykład odpalam Disneya albo Netflixa, bo w naszym, no, u nas po prostu jest tak, że bajki są tylko w weekend, to jest nieskończony wybór tych animacji. I ja widzę, że sześcioletni umysł rocznikowo jest zalany tym wyborem. Czy kontynuować serię, którą się lubi i zna, czy na przykład spróbować czegoś innego, co kolega polecał. I ja to rozumiem. No właśnie to jest fatalne, bo wiem, że mam tak samo. Dlatego słucham tych samych zespołów i tych samych płyt od 2007 roku. To, w jakim tempie się pojawiają nowości, jest niesamowite. Ja widzę to nawet po książkach, pozycjach wydawniczych. Zwróciłam uwagę na przykład na to, że są książki, które chyba każdy miał w którymś momencie dzieciństwa, nie? Na przykład była taka duża czerwona z bohaterami Disneya i z takim czarodziejem z siwą brodą na okładce. Jestem przekonana, że jeżeli jesteście w podobnym wieku co ja, to pamiętacie tego czarodzieja. Albo taka niebieska książka ze zbiorem baśni, bardzo charakterystyczna. Później seria Pamiętnik Księżniczki, czy tam Plotkara, te części wychodziły raz na rok i trzeba było czekać nie tylko na premierę, ale też na polskie tłumaczenie i później, żeby jeszcze się w bibliotece to pojawiło. Oczekiwanie na coś, mam wrażenie, że już zanika na świecie i to nie jest nasza wina. To jest po prostu świat, w którym funkcjonujemy. No i owszem, no można przy tym chronić młodsze pokolenia, ale serio, tak skutecznie się to da zrobić? W końcu musimy też wspierać dzieci w dorastaniu w tych czasach, tak? No to mamy 2026 rok i nie wrócimy do czasów, które były, że z braku laku oglądaliśmy czasem obrady Sejmu, czy tam agrobiznes, poznając ceny trzody chlewnej albo skupu buraka cukrowego. Moim zdaniem to miało swój urok, ale albo granie w gry. Graliśmy w gry, w której jak się zginęło, to się zaczynało od nowa. Po prostu, żeby pokonać bossa w grze Jack Rabbit, Jazz Rabbit, musiałam na to poświęcić 4 dni codziennie po szkole, a teraz ściągnęłam sobie na Nintendo jakąś platformówkę, bo byłam chora w tym tygodniu i siedziałam w łóżku, jeszcze mam chrypę, siedziałam w łóżku i sobie grałam. I słuchajcie, jest tam w tej grze boss i ja po 20 minutach się wkurwiłam, bo nie ma kodu. Nie mogę przejść tego fragmentu. Jest tak zrobione, że coś jest nie tak. I już porzuciłam tę grę, już tak się sfrustrowałam, że już nie chciałam grać dalej. Nie mogę tego ominąć. To jest nie do przejścia. Jakieś kule mnie miażdżą i po prostu odłożyłam to i nie gram. Czekam na muminki. To gra bez stresorów, jakoś za, nie wiem, jutro chyba jest premiera, 27 chyba już odblokują. No i co? No, kupiłam w przedsprzedaży. Skupienie i cierpliwość. Odraczana przyjemność. I ta estetyka, co w końcu coś, co nie wygląda jak generowane przez AI i bez tych kolorów, wiecie, takich pstrokatych. I co do kolorów. Byłyśmy ostatnio w kinie, na jakimś nowym filmie DreamWorks, czy tam Pixar. Myślałam, że skoro zrobili tyle fajnych, wiecie, no, świetnych filmów z naszego dzieciństwa, w tym to i Story, no to też współcześnie oni dobrze utrzymują poziom. No niezbyt był ten film, strasznie szybki, jakimś tam bobrze, lasy, co się zamienia w bobra. Strasznie szybki, głośny, ale w ogóle nie o tym. Przed seansem były jak zwykle zwiastuny. No i leciała zajawka filmu Super Mario. Przysięgam wam, spytałam z ciekawości mojej córki po tym zwiastunie, o czym to było, o czym będzie ten film. A ona powiedziała, nie wiem, nie zrozumiała w ogóle ze zwiastunu, o czym jest kurwa fabuła tego filmu. Bo on nie miał fabuły. A ona potrafi opowiadać, w sensie ona potrafi opowiadać o tym, co widziała, o czym była bajka, albo, nie wiem, opowiada mi całą fabułę filmu Frozen i jakby w ogóle bez zająknięcia, nie? To nie jest tak, że ona, bo jeszcze można powiedzieć, a, bo to jest za małe dziecko, żeby zrozumieć, nie wiem, elementy zapamiętać. To, no nie, właśnie to mi udowodniło, że on po prostu, te filmy, niektóre nie mają fabuły, chodzi, tam była sama akcja, wybuchy, wyskoki, jakieś strzelanie, kolory się zmieniają. I ja wiem, że brzmi teraz jak boomer. Ale kurwa, no gdzie się podział Mustang z Dzikiej Doliny? Czemu jesteśmy nasyceni sieczką? Czemu dzieci są nasycone sieczką? Przysięgam, czuję taki jakiś zawód. Jakoś pęka mi serce, jak myślę o tym. My się wychowywaliśmy na takich pięknych bajkach, z taką piękną muzyką. Filmów wychodziło dużo mniej. Wypożyczaliśmy je na kasetach, później na DVD. Tłukło się ten sam film w kółko i w kółko, bo się go dostawało na przykład na DVD na Dzień Dziecka. Te bajki były przepiękne. Zakochany Kundel, Piękna i Bestia, strasznie szkodliwa historia, no nie? Ale chodzi o ciągłość akcji, o te piękne animacje, no to majstersztyk. I teraz nie widać już w tym jakości. I ja wiem, że brzmi jak stara, narzekająca baba. Naprawdę, no. Teraz rzeczy, mam wrażenie, są już bez fabuły, bez zaskoczeń. Po prostu mózg dzieciaków i nastolatków nie może się nudzić, nie? Tempo musi być takie szybkie, żeby utrzymać uwagę i powstaje coś, co wygląda jak, nie wiem, jak się umiera, to się tak mówi, że przed oczami staje nam całe życie. I ja to sobie właśnie wyobrażam właśnie jak takie krótkie slajdy. Po prostu ciach, ciach, ciach i w kółko coś nowego przed oczami. Pęka mi też serce, że podwórkowe życie takie, jakie my znaliśmy, zanikło. Że ono może istnieje i wy powiecie, o, mój syn, czy tam moja siostrzenica to biega i okej. Okay. Ono istnieje, ale nie jest już takie, jakie było. Że nie gra się na trzepaku w ślepaka, a na WF-ie w palanta. Że nie ma biegania z kijkiem po osiedlu i dzwonienia do siebie domofonem i wracania na obiad, a później znowu latania na podwórku i skakania z huśtawek, kto dalej skoczy. Jest mi żal, bo to istnieje, ale też nie jest normą. To są wyjątki, to jest naprawdę promil dzieciaków, które tak nadal żyją. To zajebiste szczęście, jak dzieci mają bandę na podwórku. I jakoś jest mi to przykro, że moja córka tak nie może, że trzeba się specjalnie umawiać z innym rodzicem, żeby zapoznać dzieci, przywieźć, odwieźć, zawieźć i tak dalej. I kiedyś po prostu się wychodziło i szło. I nie było smartwatchy, nie mieliśmy telefonów komórkowych. Ja nadal trochę nie rozumiem, jak moi rodzice mogli mnie od tak wypuszczać samą na podwórko. I chodziłam po całym Zatorzu i po Starówce w Olsztynie i oni nie wiedzieli, gdzie jestem. Do tego już nigdy nie wrócimy raczej, bo ja nigdy nie wypuszczę dziecka bez tego, bez zegarka takiego z lokalizacją. No ale mówiło się nawet, nie, że minione pokolenia to były pokolenia z kluczem na szyi. I tu tęsknię jedynie za tym, że dzieciaki miały ze sobą kontakt, że się ćwiczyło znowu jakieś kompetencje, umiejętności, których teraz używamy. poznawanie się, przełamywanie wstydu, jakąś też rywalizację, ale też współpracę. Ćwiczyło się w ogóle więzi, jakieś takie pielęgnowanie tych więzi, nie wiem, no kreatywność, wymyślanie wspólnych zabaw. Teraz rzecz na temat, której mam fiksację ostatnio i czego się boję najbardziej chyba, i to jest, co jest realnym też zagrożeniem i realnym problemem. Czyli będę mówiła po polsku, czyli z Polszczy to po prostu cyberbullying. Już nawet w podstawówce. Przysięgam wam, to jest mój największy lęk wychowawczy, bo ja już sama wiem, nawet ze spostrzeżeń mojej mamy, która ma trzecią klasę, że dostęp do platform społecznościowych po prostu psuje dzieci. Że dostęp do telefonów sprawia, że się nie umieją skupić, że dzieci są pouzależniane, że zakładają prywatne grupki na WhatsAppie i się śmieją tam z innych dzieci, że sposób, w który potrafią do siebie pisać, często jest po prostu gorszy niż w rynsztoku na jakichś patostreamach. Że gdy my byliśmy mali, ja mam na przykład takie doświadczenie, że mnie w podstawówce przyzywali od ogromnej wtedy obelgi, czyli od cyganów, i po prostu mówili, że jestem cyganem, nie? I bardzo mnie to wtedy bolało, bo miałam 8 czy 9 lat i jakiekolwiek w ogóle mówienie do siebie w taki prześmiewczy sposób po prostu dla takiego dzieciaka jest bolesne. No ale jak wracałam do domu, no to wiedziałam, że jest cisza, tak? Nie musiałam się bać, że ktoś o mnie na przykład zrobi mema albo założy jakąś grupkę specjalną, gdzie dzieciaki będą się ze mnie śmiać i przerabiać w czacie GPT moje zdjęcia. Ja już pomijam fakt, że rodzice łamią prawo, że klikają w regulaminie apek społecznościowych, że użytkownik ma tam 13 lat, a nie ma, bo ma 7 albo 10, nawet jeżeli, wiecie, mowa o WhatsAppie. Wykluczanie z siebie grupy, takie, wiecie, zakładanie czatów i niedodawanie jakiejś jednej dziewczynki czy coś, nie? Jakieś spiskowanie na tych czatach, obgadywanie między dziewczynkami i nastolatkami, jakby chryste, poprzysięgam wam, ze stresu mam, cały żołądek mam ściśnięty. Social media są potworne i my o tym wszyscy wiemy jako dorośli, ale połączenie dzieciństwa z social mediami, w ogóle z czymś, czego się nie da uniknąć i w ogóle nie da się go wyłączyć, nie? To jest, są dwa równoległe życia i dzieci, które wychowujemy teraz, żyją w tych dwóch życiach jednocześnie. Życie, które się dzieje poza nami i w którym nic nie znika. Gdzie istnieją deepfake'i, przerabianie swoich zdjęć, fotografowanie siebie z ukrycia, gdzieś tam na WF-ie czy coś. No przysięgam, jestem tym przerażona. I im więcej mi się wyświetla na ten temat badań, jakichś książek i historii na grupach dla rodziców, tym jest mi trudniej i jestem coraz bardziej przerażona. I dzieciaki są samotne. I jest coraz bardziej samotnie, jak życie się dzieje w internecie. I na przykład jesteśmy rodzicami, którzy mówią, nie będziesz mieć telefonu z internetem tam do 30 roku życia, że zapomnij. No to, ale to też jest w pewien sposób wykluczanie dziecka ze świata, w którym przecież są te telefony, tak? I one funkcjonują. To pewna bańka, w której nasze dziecko zamykamy. I ostatnio zapoznałam moją córkę z konsolą właśnie Nintendo. Kupiłam jakąś grę w porządkowanie rzeczy, ustawianie ich taką spokojną, no bo chciałam, żeby zaczęła już ćwiczyć przesuwanie palcem po ekranie, no bo pójdzie zaraz do szkoły i będą coś robić na tabletach, a ona nie będzie umiała, tak? I się uparłam, że nie będzie miała kontaktu z ekranami tak długo, jak się da. No i teraz się martwię od drugiej strony, że pójdzie do szkoły i nie będzie umiała łatwo korzystać z narzędzi, które są w szkole już niestety powszechne. I naprawdę to jest zajebiście cienka granica w tworzeniu jakiegoś sztucznego dzieciństwa dzieciom. I ja to wiem, ale ja tak bardzo marzę o tym, żebyśmy wrócili do dzieciństwa z dzieci z Bulerbyn, z Pipi i z Emila. I to nie było beztroskie dzieciństwo dla wszystkich, oczywiście. Ale to były czasy, w których ludzie byli ze sobą bliżej, bo mniej czasu siedzieli w swoim własnym algorytmie. I ja też nie biegałam całymi dniami po podwórku i się tylko bawiłam masą solną i bibułą, nie? No bo też grałam w gry komputerowe i w Mortal Kombat na telewizorze u koleżanki i oglądałam bajki całymi dniami, ale tylko ten świat tu i teraz istniał, a nie światy dwa równoległe, które trzeba było łączyć i jeden z nich był w ogóle, wiecie, nie gasił się, nie stopuje się w nocy. No i jeszcze w dodatku ten świat stały się w taki sposób, jest projektowane, żeby się w nim zgubić. I serio, bardzo mnie to martwi. Martwi mnie, że można wychowywać dziecko zgodnie ze swoimi wartościami, ale jednocześnie nie mamy wpływu na to, w jak trudnych czasach dorasta. Przeczytałam teraz taką książkę. Witam w naszym klubie książki. Książka, dlaczego ci to zrobiłem? Łukasza Stanka. znanego też jako Syriusz, taki znany aktywista na rzecz ochrony klimatu. I mimo, że wiele mnie z autorem różni, no to też wiele nas łączy. Na przykład myślenie o tym, w jakich warunkach moja córka będzie dorastać. W czasach właśnie sztucznej inteligencji, powoli wypierających kreatywność, zaniku subkultur i gustów w ogóle. W czasach, kiedy wszystko jest kopią wszystkiego. Ja już pomijam zmiany klimatu, bo już dużo o nich gadamy. I fakt, że na przykład na Islandii może być 25 stopni latem, a na północy i wschodzie nawet 30. Ale fakt, że ten świat, jaki znaliśmy, po prostu zanika, kompletnie się zmienia w naszych oczach w takim tempie, że co miesiąc wychodzi coś, co przewraca świat technologii, albo świat tych telefonów czy aut do góry nogami. I przepraszam was, że ja dzisiaj mam to takie, wiecie, sranie negatywnym punktem widzenia, ale to jest mój podcast i możecie go zgasić, jak wam się nie podoba, ale ja potrzebuję waszej perspektywy też. Czy wy też macie taki żal, kiedy obserwujecie, co się dzieje na świecie i że wasze dzieci, nie mówię tylko prywatne dzieci, ale też rodzinne, przyjacielskie, że dorastają i będą dorastać w czasach, w których my sami nawet nie lubimy żyć i się w nich gubimy? Jakie zawody będą nasze dzieci wykonywać? Czy realnie musimy się bać, że idolkami naszych dzieci będą tylko dziewczyny zarabiające na niebieskiej platformie? Czy ja jestem w jakimś potwornym algorytmie, w którym nie widzę żadnych przykładów fajnych treści dla nastolatków i ja tylko widzę te Gen Z i te grupy youtuberów? Ja naprawdę potrzebuję, żebyście mi napisali, jeżeli, że ja się mylę i że to w ogóle jest jakiś, że to jest nieprawda, że oni mają tam, nie wiem, prawie 2 miliony, czy ponad 2 miliony czasami obserwujących i że to w takim razie nie są tylko wszystko dzieciaki. Nie wiem, no. Czy my naprawdę, czy też widzicie, że na przykład zanikły subkultury i że współcześnie nagle mamy trendy i mody na wszystko, łącznie z jedzeniem? TikTokowe trendy jedzeniowe mamy? Autentycznie czuję żal za czasami, w których życie i rozwój świata był po prostu wolniejszy. Gdzie zabawki się zaznaczało kółkiem w gazetce sklepu Real i się dzwoniło do siebie na telefon domowy, szło spisać lekcje do koleżanki, jak się było chorym, a na telefonie była tylko gra w węża i tata dawał raz na tydzień w niedzielę pograć. Gdzie SMS-y były limitowane i trzeba się było zastanowić, co się pisze i nawet policzyć litery. Wkurwia mnie to mówienie starszych pokoleń, że mamy za łatwo i że nie znamy życia, ale po prostu się martwię tym, że nie buduje się już tak relacji, jak budowaliśmy my. Że życie się wydaje trochę jak gra komputerowa, bo wiele rzeczy jest przecież tak krótkotrwałych, jakby się przechodziło z jakiejś misji do misji. W zeszłym tygodniu dostałam od fundacji, takiej fundacji Offschool, darmowego e-booka, którego wam też link do niego zostawię w opisie. To się nazywa Po dwóch stronach ekranu. I to jest publikacja pisana przez młodych dla rodziców i opiekunów o świecie cyfrowym, w którym obecnie właśnie żyją dzieci i nastolatki. Świetnie jest to zrobione. I właśnie bez moralizowania, bez narzekania, że kiedyś to było i że tam tylko w tym telefonie siedzisz. Kompletnie nie. To jest taka bardziej taki przewodnik o tym, jak w ogóle poruszać temat technologii w domu, nie? I jak poznać trochę, co zetki i młodzi robią w internecie, co właśnie pozwala im przynależeć, żeby trochę to zrozumieć i sobie wytłumaczyć w głowie, że po prostu tak wygląda świat i nara i że możemy wspólnie z dzieckiem czy z nastolatkiem po prostu nie gadać z pretensjami, tylko faktycznie z otwartością podejść do takiego, no właśnie, gadania, jak rozsądnie używać internetu, nie? I nie narzekaniem i moralizowaniem, tylko podejściem z taką otwartością do swojego dziecka. Fajne, przeczytałam całe, nie jest to współpraca, po prostu myślę, że warto o tym mówić, więc zostawię ten link. No i tyle, no, z moich dzisiejszych wyznań. Dajcie mi proszę znać, czy też macie podobne uczucia na temat współczesności i dzieciństwa w tym dwudziestoleciu. Ja teraz oczywiście, wiecie, dzięki tej zbiórce i w ogóle, no to dużo się teraz będzie mówiło o tym, że młode pokolenie jest super i że właśnie tak jesteśmy zjednoczeni, no ale pamiętajmy jeszcze, że to jest też chwilowe, nie? I to taki jakiś wyjątek, bardzo miły, fajnie się to oglądało. Natomiast dużo rzeczy mnie martwi, no i martwi mnie to, że już nie skaczemy po prostu po podwórku z gołą dupą gdzieś tam na działce, się nie kąpiemy pod tryskawką zraszającą grządki. No i tak, no i tak dużo będzie mi się działo w głowie, nie? I będę myślała o tym, że szkoda, że moja córka nie nie ogląda Pocahontas, tylko woli oglądać Akademię Jednorożców albo inny jakiś bullshit kolorowy. No dobrze, no, dajcie znać, czy macie podobne uczucia na temat współczesności i dzieciństwa, a ja się mega martwię, ale też może to wynika ogólnie z mojej jakiejś lękowości, albo sobie, nie wiem, po prostu zrobiłam ten temat wielkim w głowie, a nie mam się o co martwić, że po prostu to są czasy jak czasy i że się dobrze, że się świat rozwija. Nie wiem, ja mam zaciśnięty tyłek cały czas. Uważam, że wiele rzeczy zjebaliśmy jako dorośli i powinniśmy nasze dzieci przepraszać. No, do usłyszenia. Dajcie znać, co sądzicie. Tu Okuniewska z nadpiwniczki w Reykjaviku. A to był odcinek o żalu za dzieciństwem.